bracia i siostry. Nie wiem, czy mogę coś powiedzieć poza tym, co chcę powiedzieć. Chciałbym was zachęcić, tych, którzy są z tyłu, żebyście przyszli tu troszkę bliżej. Nie jest to moją rolą, ale to, co chcę tutaj, żeby było widać, to jest w zasadzie dla nas wszystkich po to, żeby człowiek jak widzi, jak słyszy i widzi, to jest lepiej. W związku z tym chciałbym was wprzód zachęcić. Tutaj brat Michał mi pomógł, żeby to było w miarę duże, ale już się tego bardziej chyba nie da zwiększyć. Także potem ktoś mi powie, a za małe litery, ja mam potem problem. Nie? Także ja zachęcam, jak ktoś chce, to przyjdźcie bliżej. A dzisiaj chciałbym czytać Słowo Boże, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Galacjan w 2 rozdziale i będę czytał od 15 wiersza i niżej. 2 rozdział listu apostoła Pawła do Galacjan od 15 wiersza. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak, Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możemy poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet uprawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Powiadam więc to, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak, żeby obietnica była unicestwiona. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi. Aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusie Chrystusie tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wszyscy jedno jesteśmy w Jezusie Chrystusie. A jeśli Chrystusowi, wtedy jesteśmy potomstwem Abrahama, dziećmi według obietnicy. Do tego miejsca. Był to znowu dłuższy fragment, ale myślę, że jest bardzo dobrze czytać te dłuższe fragmenty, bo przede wszystkim one budują naszą wiarę. Czy mógłbym prosić pierwszy slajd? To już jest trzeci raz, kiedy tu mówimy na temat listu apostoła Pawła do Galacjan. Gdybyśmy sobie chcieli przypomnieć, co było za pierwszym razem, to głównym przesłaniem tego listu jest takie stwierdzenie. Jest tylko jedna Ewangelia z łaski przez wiarę. I to mocne słowo przebija się przez cały list. Również to, żeśmy wspominali, co jest takie bardzo jasne i przekonywujące, że jeśli chodzi o autorstwo listu, był nim Paweł razem ze swoimi współpracownikami. List został skierowany do zboru w Galacji, natomiast był napisany z Antiochii. Gdybym mógł prosić o następny slajd. Znowu bym przypomniał, apostoł Paweł był wtedy w Antiochii. To było po tym, kiedy odbył swoją pierwszą podróż misyjną. Ona jest tu zaznaczona. I w czasie swojej pierwszej podróży był również w Galacji. To są przede wszystkim te cztery miasta. W tych miastach zwiastował Chrystusa zarówno dla Żydów, jak i dla pogan. Dzięki jemu zwiastowaniu z łaski Bożej powstały tam przynajmniej cztery zbory. I apostoł Paweł, kiedy wrócił z powrotem do Antiochii, to po jakimś czasie doszły go informacje, doszły go wieści, że do tych zborów dotarły fałszywe nauki i to była podstawa tego, to jest główną tu podstawą tego listu. Gdybyśmy spojrzeli na treść tego listu, ja bym prosić o następny slajd, to treść tego listu, co już też wcześniej tu mówiłem, ja tą treść podzieliłem jakby na takie cztery części. Pierwsze dwie części, czyli przyczyny napisania listu i apostolstwa Pawła, żeśmy omawiali tydzień i dwa tygodnie temu. Dzisiaj chciałbym mówić na taki temat chrześcijanin, łaska, a zakon. To są rozdziały trzeci i czwarty, z czego przeczytałem trzeci rozdział cały. A następnym razem, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to będę chciał mówić na temat życia w wolności. Gdybym mógł prosić o następny slajd, jeśli chodzi o przyczyny napisania listu, ponieważ być może tu nie wszyscy z was byli, a nawet jeśli ktoś był, to chciałbym to tylko krótko przypomnieć. Były dwie główne przyczyny. Ta pierwsza to jest to właśnie, że do tamtych zborów dotarli ci judaizujący tu nauczyciele, o czym powiem jeszcze za chwilę, i którzy w jakiś sposób zachwiali wiarą tamtych ludzi, tamtych chrześcijan. A druga rzecz, że Paweł został przez tych judaizujących nauczycieli, to są te dwa punkty, pomówiony i zostało wręcz kwestionowane autentyczność jego apostolstwa. Czyli to było to, o czym żeśmy mówili na pierwszym wykładzie. Mógł prosić o następny slajd. Natomiast tydzień temu żeśmy mówili na temat apostolstwa Pawła. Tutaj są przytoczone, powiedzmy, cztery miejsca, w których apostoł Paweł tak bardzo jednoznacznie mówi, że on jest apostołem wyznaczonym przez Pana Jezusa Chrystusa, że jego zwiastowanie nie jest pochodzenia ludzkiego, ale otrzymał go przez objawienie Pana Jezusa Chrystusa. I te trzy rzeczy dla nas są takie bardzo jasne, bo to jest już prawie 2000 lat później. Natomiast w tamtym czasie, kiedy Nowy Testament jeszcze nie był skompletowany, no mogły się pojawiać takie wątpliwości. Mógł prosić o następny slajd. Apostoł Paweł, bo to mówiłem też o tym tydzień temu, swoje apostolstwo jakby podzielił swoje życie, o czym żeśmy mówili tu ostatnio, na takie jakby trzy części przed tym, zanim się nawrócił. No to tośmy mówili o tym, że on był taki beton, taki współczesny talib, ale kiedy Bóg mu okazał łaskę, to narodził się na nowo, a potem, co było no bardzo ważne, co starałem się podkreślić, przez 3 lata bezpośrednio wzrastał w łasce, w nauczaniu przez samego Pana Jezusa, kiedy był na pustyni. Również apostoł Paweł w tym liście ukazuje, że został zaaprobowany przez innych apostołów w czasie spotkania w Jerozolimie, a wręcz był taki moment, kiedy musiał się skonfrontować z apostołem Piotrem, dlatego że on zboczył z tej właściwej linii. I to były te rzeczy, o których żeśmy mówili przez 2 pierwsze wykłady. A teraz chciałbym, może proszę o następny slajd, o czym chciałbym mówić dzisiaj. Mam nadzieję, że w miarę mi się uda zdążyć. Chrześcijanin, łaska a zakon, to jest rozdział 3 i 4. Ja przeczytałem cały rozdział 3. Rozdział 4, tylko o nim wspomnę. Ten temat by można było tu podzielić na kilka takich podtematów. Podział ludzkości, usprawiedliwienie, wiara, a uczynki zakonu. Galacjanie, jakie mieli problemy. Abraham jako przykład usprawiedliwienia z wiary i obietnicy, którą mamy w nim. Zakon, jego rola, Chrystus i zakon i wreszcie nasza wolność w Chrystusie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest bardzo dużo. Zdaję sobie też z tego sprawę, że temat jest trudny i dla wielu ludzi kontrowersyjny, ale chciałbym, żebyśmy w szczególności dzisiaj spoglądali właśnie na zakon, jego rolę i na Chrystusa i jego rolę względem zakonu. Bo myślę, że to jest najistotniejsze w naszej wierze, aby nasza wiara się opierała prawdziwie na Bożym Słowie, na tym, co Bóg nam w tym Słowie zapisał. I spójrzmy na pierwszy punkt, czyli jest to podział ludzkości. Mógłbym prosić na następny slajd. W 2 rozdziale, w 15 wierszu, to żeśmy czytali, gdzie apostoł Paweł pisał tak: my jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z Boga. Jakbyśmy spojrzeli na ten werset, to ten werset jak gdyby dzieli nam całą ludzkość na 2 kategorie. Żydzi z urodzenia, bądź też grzesznicy z Boga. Ja to zrobiłem troszeczkę inaczej i podzieliłem na jakby 3 grupy. To są Żydzi, prozelici i poganie. Jeśli chodzi o Żydów, to powiedzmy sprawa jest stosunkowo jasna. To był naród tu wybrany. To byli ludzie, którzy się szczycili tym, że są synami Abrahama. To w szczególności, kiedy czytamy wypowiedzi Pana Jezusa i konfrontację Pana Jezusa z uczonymi w piśmie z faryzeuszami, to oni bardzo często szczycili się tym, że oni są synami Abrahama. To był, tak jak mówię, naród wybrany i to byli ci, którzy otrzymali przez Mojżesza zakon. Oni byli w jakiś sposób szczególnie uprzywilejowanym tu narodem, dlatego że Bóg bezpośrednio im przez swojego sługę przekazał zakon. To była pierwsza grupa ludzi. Druga grupa ludzi, o których mówi Paweł, to są ci poganie. To są wszyscy inni, tak jak mówi Paweł, a nie grzesznikami z Boga. To była ta ogromna grupa ludzi, która jeśli chodzi o Żydów, to oni nimi wręcz pogardzali, bo uważali, że oni byli wręcz kimś gorszym ze względu na swoje przekonania, ze względu na to, że wierzyli w wielobóstwo, ze względu na cały ich system religijny byli uważani jakby za coś tu gorszego i dla Żyda normalnie było to zakazane, aby mieli społeczność z poganami. Coś, o czym mówi apostoł Paweł, może nie w tym liście, ale w liście do Rzymian, w Rzymian 2:15, tam mam to zapisane, tam mamy tak napisane, że również poganie posiadali sumienie, aczkolwiek skażone, ale Bóg dał w ich serca również to sumienie, więc takie częściowe rozeznanie między dobrym i złem, chociaż skażone też było. Ale to są takie dwie główne grupy ludzi i apostoł Paweł tak się wyraża. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Ale jest jeszcze trzecia grupa ludzi, to są prozelici. To są ludzie, którzy się wywodzili z pogan i którzy dobrowolnie przyjęli zakon mojżeszowy. To było w szczególności przed Chrystusem kilka wieków, wtedy, kiedy Żydzi już zostali rozproszeni po terenach Europy, Azji, Północnej Afryki, ta ich wiara jednak była dla niektórych ludzi z pogan pociągająca i ci ludzie chcieli w jakiś sposób uczestniczyć w tym i jeśli przyjęli ten system wierzeń, który był wśród Żydów, kiedy przyjęli zakon z jego najprzeróżniejszymi tu przepisami i wymaganiami, wówczas nazywali się prozelitami, no byli takimi półżydami. No nie mieli pełni praw tutaj tych, co Żydzi, ale w jakiś sposób no, zostali uprzywilejowani. I taki podział na Żydów, prozelitów i pogan był w tym czasie, kiedy był Pan Jezus Chrystus, no i również po dniu 50, kiedy powstał pierwszy Kościół. Wiemy też, że apostołowie na początku głosili głównie Żydom, w zasadzie tylko Żydom, a dopiero później, kiedy Bóg w szczególny sposób dotknął Piotra, to zaczęli zwiastować to i poganom. Natomiast ten podział na te trzy grupy był taki dosyć silny. I coś, o czym mówi Paweł, co jest bardzo ważne w tym liście, to ten podział został zmieniony w Chrystusie. Również to słowo przeczytałem, ale chciałbym go przeczytać jeszcze raz. To jest 27 werset w trzecim rozdziale. Bo wszyscy, którzy zostaliście, 28, nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. I apostoł Paweł w tym liście tak bardzo mocno to akcentuje, a tak jak wspomniałem poprzednim razem, to jest pierwszy list Pawła, bo potem w następnych listach również o tym mówi, podkreśla, że w Chrystusie nie ma różnicy, czy to jest Żyd, czy prozelita, czy poganin. Każdy, kto dostąpił łaski zbawienia w Chrystusie Jezusie, jest tej jednej wielkiej tu rodzinie, jest w Kościele. I Paweł to bardzo mocno akcentuje. Natomiast problem, z którym Paweł chciał się rozprawić w tym liście, był taki, że judaiści, czyli ci chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którzy chcieli, aby nawróceni poganie jako warunek pełnego zbawienia, stali się też prozelitami. Co oni przez to chcieli osiągnąć? Ci judaizujący nauczyciele chcieli, żeby poganie, którzy się narodzili na nowo, również przede wszystkim się obrzezali i zaczęli spełniać inne warunki, które są zapisane w zakonie mojżeszowym. To było jakby ich celem. Po prostu oni, gdybyśmy spojrzeli na tą grupę, to oni chcieli, żeby ci, którzy zostali zbawieni, stali się też prozelitami, czyli też przestrzegali całkowicie zakon tu mojżeszowy. To był ich cel. I na to w żaden sposób Paweł się nie chciał zgodzić i Paweł z tym walczył. I ten właśnie list jest takim szczególnym etapem tej walki Pawła z tymi nauczycielami, którzy są judaizujący. I to jest bardzo ważne, żeby sobie z tego zdać sprawę, kiedy patrzymy na ten list, kiedy patrzymy, w jaki sposób Paweł, czasami może w taki ostry, emocjonalny sposób walczy w tym zakresie. Może proszę o następny slajd. I pierwsza rzecz, którą Paweł mówi, to jest to, że usprawiedliwienie jest tylko i wyłącznie z wiary. On przeciwstawia wiarę i uczynkom. Rozdział 2, wiersze 16, w wierszu 15, żeśmy czytali, że my jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan, a w 16 wierszu Paweł mówi tak. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Pierwszy punkt, który Paweł przedstawia, to jest takie ogólne stwierdzenie. Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. I to w tym jednym wierszu 16 Paweł aż trzykrotnie podkreśla, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Spójrzmy na to, jak bardzo mocno Paweł coś podkreśla. To się bardzo rzadko zdarza w Bożym Słowie, żeby coś było dwukrotnie tu mówione. A jeżeli jest już trzykrotnie, to świadczy to o tym, jaką wielką pasję w to włożył Paweł, aby pokazać, że uczynki zakonu nie mają żadnej wartości, jeśli chodzi o zbawienie. Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. I to jest pierwsza część tego wiersza 16. Ale wiersz 16 ma jak gdyby takie trzy części. Spójrzmy na część drugą tego wiersza, która brzmi tak. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Gdy czytamy ten list, to jest ważne, żeby zwrócić tu uwagę, że czasami Paweł mówi my, a czasami Paweł mówi wy. Gdy Paweł mówi my, to najczęściej odnosi się do siebie i do jako przedstawiciela Żydów. I tutaj też tak mówi. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków. Żydzi. I myśmy w Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Apostoł Paweł to bardzo mocno mówi. Chwilę przedtem opisywał konfrontację z Piotrem, a teraz mówi, a myśmy, czyli również Piotr, również ja i Barnaba i wszyscy Żydzi, mamy świadomość, że myśmy również zostali usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. A więc w tym miejscu apostoł Paweł mówi, że my Żydzi, nasze uczynki zakonu nie mają nic do tego. Usprawiedliwienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Dla nas Żydów, dla mnie, dla Pawła, dla Piotra, dla Barnaby i dla wszystkich innych. Ja tutaj mam taki odnośnik Filipian 3:3-7, ale tego bym nie chciał czytać ze względu na czas. Tam jest tak bardzo jasno napisane to, co żeśmy czytali w zeszłym tygodniu, gdzie Paweł pisze, z jakiego jest tu pokolenia, gdzie pisze, że jeśli chodzi o wymagania, tu z zakonu był beznagany, a potem tak pisze, ale wszystko to uznałem za nic, za gnój, jak mówi Biblia Gdańska, wobec poznania Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł miał świadomość, że całe jego uczynki, całe jego przestrzeganie tu zakonu nie miało żadnego znaczenia, a tylko wiara w Pana Jezusa Chrystusa. I w związku z tym mówi, że my Żydzi zostaliśmy również usprawiedliwieni przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, a nie przez uczynki. To jest odnośnie Żydów, a teraz spójrzmy odnośnie pogan, co apostoł Paweł mówi. W pierwszym rzędzie jest to stwierdzenie ogólne, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, czyli również i poganie. Natomiast jeśli chodzi o zborowników, o tych wierzących, którzy byli w Galacji, to rozdział 3, wiersz 2 mówi tak. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Apostoł Paweł stawia pewne pytanie tym wierzącym. W jaki sposób otrzymaliście ducha, ducha synostwa, przez którego żeście się stali dziećmi bożymi? Czy przez uczynki zakonu, czy przez słuchanie z wiarą? I on potem mówi tylko i wyłącznie przez słuchanie z wiarą. Spójrzmy na wiersz 26 w tym trzecim tu rozdziale, gdzie jest napisane tak. Albowiem wszyscy jesteście synami bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli odnośnie pogan, bo Paweł mówi per wy jako tu poganie, zostaliście dziećmi bożymi, synami bożymi przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Czyli to dzieło usprawiedliwienia jest z wiary, a nie z uczynków. I ten wiersz tu 16, temu jest tak bardzo ważny, trzykrotnie jest mowa o tym, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Jest bardzo ciekawy wiersz 17. Może ja go przeczytam, bo on brzmi tak. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, czy Chrystus jest sługą grzechu? Jest tu odpowiedź z pewnością nie. Apostoł Paweł specjalnie postawił to pytanie, dlatego że według judaistów oprócz tej wiary w dzieło Chrystusa i jeszcze byłyby potrzebne te uczynki zakonu. Przede wszystkim obrzezanie. W związku z tym on stawia to pytanie, czy jeśli szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, bo nie przestrzegaliśmy tego, żeby się obrzezać. To czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Tu apostoł Paweł mówi tak jednoznacznie. Usprawiedliwienie w Chrystusie wystarczy. Nie trzeba nic więcej. Cały ten list właśnie tak bardzo mocno przekonuje. Usprawiedliwienie w Chrystusie jest wystarczające. I teraz w wierszach od 19 do 21, może ja tylko przeczytam wiersz 19. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. W tym miejscu apostoł Paweł mówi o tym, że już nie zakon, a Chrystus i jego łaska jest dla mnie ważna. On mówi, że on umarł już dla zakonu. Zakon jakby już nie ma dla niego żadnej wartości, żadnej mocy, dlatego że jest w Chrystusie. Ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. Apostoł Paweł tak bardzo podkreśla, że teraz jego priorytety, to co on robi, to co jest ważne dla niego, to takie. To już nie ja, lecz Chrystus. Natomiast w wierszu 21 mówi tak, nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. On przeciwstawia w tym miejscu zakon i dzieło Chrystusa. On to tak bardzo mocno tu podkreśla. W związku z tym ta pierwsza rzecz, o której apostoł Paweł mówi, to usprawiedliwienie jest z wiary, a nie z uczynków zakonu. I spójrzmy teraz dalej, gdybym mógł prosić o następny slajd. Gdy spojrzymy na ten list, to możemy zobaczyć, jakie problemy były w tamtym zborze. W trzecim tu rozdziale, w wierszu pierwszym, w części drugiej, tak pisze apostoł Paweł, was, czyli się zwraca do tych, którzy są w tamtych zborach, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Apostoł Paweł, gdy był w tamtych miastach, gdy był w tamtych społecznościach, to co robił? Wymalowywał tym ludziom obraz Pana Jezusa Chrystusa. To, że mamy takie stwierdzenie, wymalował obraz, znaczy, że on to w taki bardzo plastyczny, przekonywujący sposób zrobił, bo człowiek jak słucha i jeszcze widzi, to jego wiara jakby szybciej wzrasta, łatwiej to przyjmuje. Tak więc ci Galacjanie, przed ich oczami został wymalowany obraz Pana Jezusa Chrystusa. Wiersz 26, który żeśmy już tu czytali. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Czyli ta pierwsza rzecz, która jest związana z tamtymi ludźmi, którzy są w tamtych zborach, oni narodzili się na nowo. Oni są dziećmi Bożymi. Oni stali się, dzięki zwiastowaniu Pawła, przyjęli to zbawienie przez wiarę. I apostoł Paweł, tu gdy to mówi, to w żadnym miejscu nie wspomina, aby mówił o uczynkach zakonu, bo Paweł o tym nie mówił. To ci, którzy szli za nim, ci judaizujący, tu nauczyciele, chcieli go jakby poprawić. Apostoł Paweł absolutnie nie mówił o żadnych uczynkach tu zakonu, ale on mówił tylko i wyłącznie o dziele Chrystusa. I teraz spójrzmy, jak apostoł Paweł zwraca się do tych ludzi. Co się z wami stało? W ten sposób, może ja to będę czytał. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? On im przypomina o takiej bardzo zasadniczej rzeczy, jak żeście to przeżywali, w jaki sposób te przeżycia, przyjęcie Ducha Bożego, w jaki sposób cuda, które wśród was były, jak to się działo? Czy to się działo przez wiarę? Czy mieliście jakiś zestaw przepisów z zakonu, który wam w tym tu pomagał? To jest bardzo ważne. On im to przypomina stale na nowo. Jak to się stało? Jak to się stało? W jaki sposób doszliście do tych konkretnych przeżyć? Ale również Paweł teraz już stawia im bardzo konkretne zarzuty. W tym wierszu pierwszym tak pisze Paweł: o nierozumni Galacjanie, któż was omamił? A tak jak mówi przekład Biblii Gdańskiej, któż was oczarował? Tak więc apostoł Paweł również mówi o tym, że coś się stało w tamtych zborach, że coś zaszło, oni zostali czymś omamieni, oczarowani, zbajerowani, jakby to ktoś chciał powiedzieć takim dzisiejszym tu językiem. I potem w wierszu trzecim tak mówi: rozpoczęliście w duchu, a teraz kończycie w ciele. Rozpoczęliście w duchu, a teraz kończycie w ciele. I to są takie bardzo konkretne zarzuty, które apostoł Paweł stawia przed tamtymi ludźmi, przed ludźmi tu wierzącymi. Co wam się stało? Któż was omamił? Któż przyszedł, żeby zwieść waszą wiarę, żeby podważyć waszą wiarę? I jeśli chodzi o te uczynki zakonu, to jeszcze może tylko tutaj przypomnę Galacjan 5, 2 i 3, co jest tak bardzo jednoznacznie napisane. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Tak więc apostoł Paweł uważał, że to nie są przelewki, ale to jest coś, co może im tak bardzo zaszkodzić. W związku z tym to były rzeczy, z którymi apostoł Paweł w tym liście właśnie się konfrontuje. On z jednej strony wie, że to już są dzieci Boże. On z jednej strony wie, że to już są ci, którzy przyszli do wiary. Ale z drugiej strony widzi, że ktoś ich ciągnie w zupełnie przeciwną stronę, że ktoś chce zrujnować ich wiarę, że chce, aby postępowali według ciała. Ja o tym jeszcze będę chciał mówić później za tydzień. Tak więc to były rzeczy, z którymi apostoł Paweł musiał się skonfrontować. Może poproszę o następny slajd. I teraz w tym trzecim tu rozdziale mamy taką bardzo ciekawą sytuację, że nagle apostoł Paweł zaczyna mówić o Abrahamie. Może być to dla nas troszkę tu zaskakujące, bo gdyby mówił do Żydów, byłoby to normalne, bo oni znali i tym się tu chlubili. Natomiast on do pogan tu zaczyna mówić o Abrahamie. Spójrzmy na ten wiersz szósty. Aha, tu jeszcze chciałem to wspomnieć. No bo zapomniałem. To jeśli chodzi o tych judaistów, to już wspominałem tu na początku, oni bardzo często podkreślali to, że oni są potomkami Abrahama i że wszystko musi być tak jak z nimi, z potomkami Abrahama. I teraz Paweł, bazując właśnie na Abrahamie, w tym trzecim tu rozdziale, wykazuje, jaki jest związek między Abrahamem, wiarą, poganami i Chrystusem. Ja myślę właśnie, że to jest tak bardzo kluczowe w tym rozdziale, że to jest bardzo kluczowe dla nas, żeby to zrozumieć, że apostoł Paweł w nadnaturalny, Boży sposób łączy Abrahama, wiarę, pogan i Chrystusa. I to jest klucz, jak gdyby w tym liście, to jest klucz do rozwiązania sprawy, że nie zakon, a wiara jest podstawą tu naszego zbawienia. I spójrzmy, co tutaj mamy napisane na temat Abrahama. Wiersz 6 mówi tak. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Ale jest takie jedno słowo w tym 6 wierszu, tak. I gdybyśmy spojrzeli na znaczenie tego słówka tak, to jest łącznik do poprzedniego wiersza. W poprzednim wierszu apostoł Paweł się tak pyta, czy na podstawie słuchania z wiarą, żeście otrzymali te rzeczy? A potem mówi tak. Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. I to jest właśnie tym kluczem wiara Abrahama. Jemu zostało to poczytane za sprawiedliwość. I to jest tak bardzo ważne, że on jest dla nas takim wzorem, on jest dla nas takim przykładem i w nim znajdujemy ten początek. W wierszu 8 i 9, ja może to przeczytam, a pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi. W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Tutaj mamy bardzo cenne stwierdzenie apostoła Pawła, a pismo, które przewidziało. Innymi słowy, pismo to był Stary Testament, dlatego że w tamtym czasie pismem był tylko Stary Testament. I pismo przewidziało taką rzecz, że w tobie, w Abrahamie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi albo wszystkie narody. To znaczy, że poprzez wiarę dostępujemy błogosławieństwa, usprawiedliwienia wraz z Abrahamem. W tobie, w Abrahamie są błogosławione wszystkie narody, wszystkie plemiona ziemi. I ci, którzy wierzą tak jak on, oni dostępują ubłogosławienia razem z wierzącym Abrahamem. Tutaj w tym miejscu apostoł Paweł poprzez szczególne światło Ducha Świętego pokazuje nam, w jaki sposób Abraham jest dla nas przykładem wiary, która usprawiedliwia, wiary, która wiedzie do usprawiedliwienia. I mówi, że ponieważ w nim my jesteśmy usprawiedliwieni również jako poganie, jako wszystkie narody, to my dostępujemy błogosławieństwa, usprawiedliwienia razem z Abrahamem. Bo tam tak czytamy, że Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. A więc to było czyste dzieło Boże. To Bóg uznał go za sprawiedliwego. Bóg przyjął jego wiarę. I to jest tak bardzo ważne. Tutaj jeszcze jest takie jedno słówko, które chciałbym podkreślić. W wierszu 8 czytamy tak, że Bóg uprzednio zapowiedział Abrahamowi. To słówko uprzednia zapowiedź jest bardzo ważne w zrozumieniu całej tej sprawy. Obietnica, którą otrzymał Abraham i jego potomkowie, znaczy, że ona była wcześniej. Ona była przedtem, zanim przyszedł zakon. Ona była wcześniej, zanim przyszedł zakon. I to jest w tym też tak bardzo ważne, co byśmy mogli zaraz tu zobaczyć. Jakbym prosił o następny slajd. To jest część druga odnośnie usprawiedliwienia. Gdybyśmy teraz spojrzeli na wiersze 12 i 17. W wierszu 12 czytamy tak. Zakon zaś nie jest z wiary, lecz kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Natomiast wiersz 17. Powiadam więc to. Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnianego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak, żeby obietnica była unicestwiona. W wierszu 12 żeśmy czytali, że zakon nie jest z wiary. Natomiast w wierszu 17 żeśmy czytali, że testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego. To jest obietnicy, którą Bóg wcześniej dał Abrahamowi. Zakon w żaden sposób nie przekreślił. Zakon był dany 430 lat później, a więc to było już dawno po śmierci Abrahama. A więc Abraham sam jako taki nie znał tego zakonu, w związku z tym nie był w stanie go przestrzegać. I powoływanie się na Abrahama jakby nie ma za bardzo sensu. W ten sposób Paweł to tak bardzo jasno wskazał, dlatego że zakon dopiero został dany 430 lat później. Natomiast obietnica, którą Abraham otrzymał, że został usprawiedliwiony przez wiarę, ta obietnica, ten testament, który Bóg dał, on w żaden sposób nie został przekreślony. Ta obietnica nie została unieważniona. I to jest również tak bardzo ważne, jeśli chodzi o Abrahama. Natomiast wiersz 14 i 16, spójrzmy na te dwa wersety, one mówią tak. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi temu, a tym jest Chrystus. A więc ta obietnica Abrahama wypełniła się w Panu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus Chrystus przyszedł po to, aby to błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan, a tak jak tam pisze Paweł, a my zaś, czyli Żydzi, abyśmy otrzymali obiecanego ducha przez wiarę. Czyli apostoł Paweł w ten sposób wskazuje, że to, co Bóg obiecał dla Abrahama i jego potomków, spełniło się w Chrystusie. To się spełniło w Chrystusie. Przyszedł Chrystus i to błogosławieństwo zostało tu wylane na wszystkich, i na pogan, i na Żydów. To, co było przyobiecane, że w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. I również to, co apostoł Paweł pisał w tym wierszu 16, otóż obietnica dana była Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym, i potomkiem, i potomkowi Twemu, a tym jest Chrystus. To Jezus Chrystus był tym potomkiem, o którym mówił Pan Bóg do Abrahama. To jest również takie bardzo ważne stwierdzenie Pisma Świętego. To jest również takie bardzo stwierdzenie, które Paweł tu poczynił. I mówi i potomkowi jego, a tym potomkiem był Chrystus. To w Chrystusie i poganie, i Żydzi dostępują ubłogosławienia, usprawiedliwienia przez wiarę. Gdybyśmy spytali się Żyda, to on powie, że to nie chodzi o jednego tu potomka, tylko o wielu. Ale apostoł Paweł, który przez Ducha Świętego zrozumiał tą prawdę, to pisze tak bardzo jasno w tym słowie. To jest jeden potomek, Pan Jezus Chrystus. I w nim, przez niego dostępujemy tego usprawiedliwienia z wiary. I wreszcie wiersz 18. Jeśli bowiem dzieciństwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. Tak więc nasze dziedzictwo wywodzi się nie z zakonu, ale z obietnicy, którą otrzymał Abraham. I te dwa slajdy, ten wcześniejszy i ten, one nam bardzo jasno wskazują na to, co Paweł podkreślał, jak bardzo przez łaskę Ducha Świętego apostoł Paweł obalił wszelkie argumenty judaistów, bo oni mówili Abraham, to on wszystko zrobił. A Paweł mówi nie, to właśnie jest całkiem inaczej i przedstawia, że potomkiem, tym tu nasieniem był Chrystus i on jest dla nas tym ubłogosławieniem. Ale przejdźmy dalej, jako że czas nas goni, może proszę o następny slajd. W związku z tym pojawia się bardzo naturalne pytanie. Skoro mamy to wszystko przez obietnicę, która była dana dla Abrahama, jaki sens ma w ogóle zakon? Jaki sens jest w ogóle, że mamy Stary Testament? W wierszu 19, w pierwszej części, mamy takie tu pytanie. Czymże więc jest zakon? I chcielibyśmy spojrzeć na to, czym jest zakon, jaka jest jego rola. Tak bardzo krótko, bo już bym nie chciał przedłużać. Zakon się składa z jakby takich kilku tu segmentów, kilku części, z części tu moralnej, z części ofiarniczej i ceremonialnej, ale może to zostawmy ze względu na czas. Spójrzmy na wiersz tu 17, który mówił tak, który żeśmy już czytali. Zakon został nadany 430 lat później. Po śmierci Abrahama już było dawno i dopiero wtedy został dany zakon. To jest tu zapisane w 17 wierszu. Tak więc zakon był nadany znacznie później niż obietnica, którą otrzymał Abraham. To jest pierwsza tu ważna, bardzo ważna sprawa. Teraz tu następna bardzo ważna sprawa jest zapisana w wierszu 19. Ja go tu podzieliłem aż na trzy części. Tu mamy A, B i C. W tym wierszu 19 czytamy tak, w części A. Zakon został dodany z powodu przestępstw. A więc zakon został dany z powodu przestępstw, bo on nam pokazuje i definiuje grzech. Zakon pokazuje nam, co jest grzechem i jakie są grzechy. Tak więc zakon jest dla nas takim lustrem, które pokazuje nam na nasze grzechy. I to jest pierwsza bardzo ważna cecha właśnie zakonu, że on nam pokazuje i definiuje grzechy. Druga rzecz, która jest bardzo ważna odnośnie zakonu, to jest wiersz 12 i 19, który mówi tak. W wierszu 12 czytamy tak. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Zakon był rodzajem umowy między Bogiem i człowiekiem. W zasadzie, no może inaczej, między Bogiem i Żydami. To był rodzaj bardzo konkretnej tu umowy i mamy tutaj tak napisane. Kto go wypełni, będzie przezeń żył. Czyli zakon był umową, która wiązała dwie strony. Spójrzmy, jak bardzo była duża tu różnica między tym przymierzem, które Bóg zawarł z Abrahamem, bo Bóg powiedział tak, że zostałeś zbawiony dzięki twojej wierze. Abraham uwierzył i dzięki temu został usprawiedliwiony. To było takie jednostronne. To Bóg daje mu usprawiedliwienie. Natomiast jeśli chodzi o zakon, to jest pewien rodzaj umowy. To jest umowa między człowiekiem i Bogiem. Wiersz 21 w części B mówi o bardzo ważnej rzeczy, że został nadany zakon, który, gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. A więc usprawiedliwienie nie jest z zakonu, dlatego że zakon jako taki nie ożywia. To jest pewien zbiór przepisów. Jeśli wykonasz te przepisy, będziesz żył. Jeśli nie, no to znacznie gorzej. W związku z tym tak bardzo się różni zakon od tego, od obietnicy, która została dana Abrahamowi. A teraz spójrzmy na wiersz 19b, który jest również tak bardzo ważny i który tak bardzo mocno mówi. Może ja go przeczytam cały, a potem skomentuję. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, to żeśmy już tu wyjaśniali, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Został dany aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Został on dodany. Najpierw była ta obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi, usprawiedliwienie z wiary. A potem zostało coś dodane. Zostało coś dodane do momentu przyjścia potomka, czyli na pewien ograniczony czas. I to jest również takie bardzo kluczowe, że zakon został dodany do tego, co już było, czyli do obietnicy Abrahama i miało ograniczenia czasowe, aż do przyjścia potomka, to jest Chrystusa. Tak więc ten wiersz 19 również tak bardzo mocno mówi o tym, że zakon został nadany czasowo, na pewien okres czasu, aż do przyjścia potomka, to jest Chrystusa. Może przejdźmy tu następny slajd. W wierszu tu 11, żeśmy tak czytali, że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Mimo że zakon był przez 1500 lat, aż do przyjścia Chrystusa, to prorocy, ludzie wiary w tamtym czasie już wskazywali, że sprawiedliwość jest przez wiarę, a nie przez zakon. Także to jest również taka wskazówka na to, że zakon był czymś przejściowym. I wreszcie wiersz 22, 23, on nam również mówi o bardzo ważnej rzeczy, ja to przeczytam. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi. Zanim przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tutaj mamy dwie takie rzeczy, które nam również pokazują na zakon. Zakon uwydatnia to, że ludzie byli tak bardzo podatni na grzech. Zakon poprzez zdefiniowanie grzechu pokazuje ludziom, jak bardzo są grzeszni, jak bardzo są źli. A z drugiej strony, tak jak tu czytamy, ludzie byli zamknięci takim strażnikiem tu zakonu. Ten zakon jak gdyby był tak wokół nich, jako taki strażnik. Ze względu na czas bym już tego nie chciał mówić, ale w czwartym tu rozdziale tego listu, pierwszych siedem wierszy nam mówi, apostoł Paweł daje taki obraz dziecka, które jest tu dziedzicem i niewolnika. I mówi, że dopóki ten dziedzic jest jako dziecko, niczym się nie różni od niewolnika, dlatego że obydwaj są trzymani pod strażą. To jest również jako przykład. I wreszcie wiersz 24, który jest takim tu końcowym, który brzmi tak. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Zakon jest przewodnikiem do Chrystusa. A więc to jest tych siedem rzeczy, które są tak bardzo ważne odnośnie zakonu. I jest tak bardzo ważne, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę, że po pierwsze zakon był dany później. Po drugie, że zakon nie jest z wiary, tylko z uczynków. Po trzecie, że zakon jest czasowy, że Chrystus zakończył jakby zakon, że On zakończył tu działanie zakonu, a zakon był przewodnikiem do Chrystusa. I spójrzmy teraz na następny slajd, bo już mamy za 5:8, żebyśmy za bardzo nie przekroczyli. Chrystus i zakon. Dlatego, że to jest również tak bardzo ważne, żeby sobie zdać z tego sprawę, jaka jest tu relacja między, czy jaka była tu relacja między Chrystusem i zakonem. W tym wierszu 12, żeśmy już czytali, że zakon nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Czyli to, co mówiłem. Zakon jest umową między Bogiem i człowiekiem. Mamy około 613 przepisów, które trzeba spełnić. Jeśli się spełni te przepisy, wówczas wszystko będzie dobrze. Ale spójrzmy na wiersz 10, który mówi tak. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynku zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Przeklęty każdy, kto nie trwa w każdym przepisie zakonu. W związku z tym mamy to tak bardzo jasno napisane w tych dwóch wierszach, w tych dwóch miejscach, że zakon jest uczynków, a nie z wiary, i tylko wypełnienie wszystkich tych uczynków jest gwarantem spełnienia tego zakonu i niebycia pod przekleństwem. A teraz spójrzmy na czwarty rozdział, wiersz 4 i 5, który nam mówi z kolei o Chrystusie. Rozdział 4, wiersz 4 i 5. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupić tych, którzy byli pod zakonem, aby usynowienia dostąpili. Tam żeśmy czytali wcześniej, że zakon był dany na pewien czas, aż do przyjścia podobny, aż do przyjścia Chrystusa. I teraz tak czytamy w wierszu 4, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu. Bracia i siostry, To jest słowo, które tak bardzo mocno mówi, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, że Bóg ma wszystko pod swoim tu zarządem i wszystko odbywa się w Bożym czasie. W pewnej chwili nastąpiło to wypełnienie czasu. I gdy to nastąpiło, to Bóg posłał Pana Jezusa Chrystusa. Posłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. Pan Jezus Chrystus, czytamy, podlegał zakonowi. Wiemy również to, że On był jedynym, który wypełnił cały zakon. Tak jak sam to powiedział, ani jedna jota, ani jedna kreska nie będzie pominięta. Chrystus wypełnił cały zakon. Chrystus pokazał swoim życiem, że wypełnienie tu zakonu przez Niego było możliwe, było realne. Więc gdyby się na tym skończyło, to byśmy mogli tak powiedzieć, że Chrystus był dla nas, czy jest dla nas takim niedoścignionym wzorem. Ale Chrystus zrobił coś więcej, aby wykupić tych, którzy są pod zakonem. Aby wykupić tych, którzy są pod zakonem. O czym tutaj jest mowa? W wierszu 10, żeśmy czytali, że jeśli ktoś nie wytrwa, jeżeli ktoś nie wypełni wszystkich uczynków, to będzie przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w tym zakonie. A więc, ponieważ żaden człowiek nie był tego w stanie wypełnić, w związku z tym każdy człowiek był przeklęty. I teraz spójrzmy na wiersz 13 w tym rozdziale 3. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Chrystus wykupił mnie i ciebie od przekleństwa zakonu. On wziął tą całą winę tu na siebie. A więc są jakby takie dwa obszary. Z jednej strony Chrystus doskonale wypełnił cały zakon i pokazał, że jest to możliwe, ale z drugiej strony Chrystus dobrowolnie poszedł na krzyż i wziął to przekleństwo zakonu za wszystkich ludzi, w tym również za mnie i za ciebie. To Chrystus uczynił. On to uczynił tak tam na krzyżu. On nas wykupił z przekleństwa zakonu. I tu jest właśnie łaska. Chrystus wykupił mnie i ciebie z przekleństwa zakonu. Dlatego mamy wolność w Chrystusie. Dlatego gdybym jeszcze może raz to przeczytał, ten wiersz 13 i 14. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przyszło na pogan w Jezusie Chrystusie. A więc Chrystus wykupił nas od przekleństwa, aby to błogosławieństwo abrahamowe, aby usprawiedliwienie z wiary przyszło na pogan, aby przyszło na mnie i na ciebie. I taki jest sens Chrystusa i zakonu. On zniósł ten zakon, dlatego że On nas wykupił z przekleństwa zakonu. I w związku z tym otrzymaliśmy to ubłogosławienie abrahamowe, usprawiedliwienie z wiary. I w związku z tym również otrzymaliśmy wolność, bym mógł prosić o następny, ostatni slajd. Mamy wolność w Chrystusie. Spójrzmy na wiersz 25, który nam mówi tak bardzo mocno. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Zakon był tym przewodnikiem, ale przyszła wiara przez Jezusa Chrystusa, przez Jego dzieło na krzyżu. I w związku z tym wystarcza nam wiara, przewodnik nie jest nam potrzebny. I znowu, ze względu na czas, już bym tego nie czytał, ale w 4 rozdziale od 21 do 30 wiersza apostoł Paweł daje nam obraz dwóch synów. Synów Sary i synów Hagar. I mówi, że to są obrazy tych dwóch przymierzy, tego starego zakonu i tego tu nowego przymierza, który jest w Chrystusie. I mówi, że w danej chwili może być tylko jedno. On mówi tam, no tak bardzo jasno, wypędź niewolnicę i syna jej. Jako pewien obraz, teraz już nie zakon, ale ten syn, który jest wolny, Jezus Chrystus, on jest teraz wszystkim dla mnie i dla ciebie. W rozdziale 29 tak czytamy, a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziećmi według obietnicy. W ten sposób apostoł Paweł kończy ten opis związany z Abrahamem. Jeśli przyjąłeś Pana Jezusa Chrystusa, jeśli jesteś własnością Chrystusową, to jesteś potomkiem Abrahama, to jesteś dziedzicem według tej obietnicy, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I to jest dla nas tą wielką tu radością i wyzwoleniem. I teraz spójrzmy jeszcze na 5 rozdział i wiersz 1, na którym chciałbym tu zakończyć. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. I następnym razem chciałbym właśnie mówić na temat tej wolności, którą mamy w Chrystusie. Ale zanim właśnie się przejdzie do tej wolności, to jest tak bardzo ważne, aby zdać sobie z tego sprawę, co poprzedziło tą wolność. Co było tak bardzo ważne, jeśli chodzi o tą wolność, to były te rzeczy, o których tu mówiłem. Ludzkość już nie jest podzielona na Żydów, prozelitów i pogan, ale w Chrystusie jesteśmy wszyscy jedno. Jesteśmy jedną własnością w Chrystusie. Jesteśmy w jednej owczarni, jesteśmy jednym kościołem. Wspólnie dożyliśmy usprawiedliwienia z wiary i przez wiarę. I jesteśmy tymi dziedzicami abrahamowymi, tymi dziedzicami obietnicy, którzy mają w Chrystusie wolność. Amen.